Posłuchaj, zanim zaśniesz. Studio reportażu. Słuchowiska dokumentu.
Anna Jaworska, Edyta Mosińska i Wojciech Biedak. Dzisiaj będzie o polskiej nadziei i beznadziei mieszkaniowej. Zapraszamy na dokumentalny zapis spotkania Filipa Springera z czytelnikami. Springer to poznański reporter i fotograf, od niedawna na emigracji w Warszawie. Autor takich książek jak Miedzianka, Historia znikania czy Wanna z kolumnadą. 3 września 2015 roku na dyskusję o najnowszej książce Springera 13 pięter do Starego Browaru w Poznaniu przyszły tłumy. Organizatorem była księgarnia Bukarest, prowadziły dwie studentki Uniwersytetu Artystycznego, Aga Sargalska i Agnieszka Wlaś. Bez zdolności kredytowych, jak same siebie określiły. Spotkanie trwało 2 godziny, siłą rzeczy prezentujemy obszerne fragmenty. A wszystko zaczęło się od pytania, dlaczego autor Wanny z kolumnadą napisał teraz mocną książkę o polskim problemie mieszkaniowym.
To nie jest tak, że ja mam zapisane, że teraz zajmę się problemem mieszkaniowym, bo on jest ważny społecznie, a wcześniej się zająłem problemem przestrzeni publicznej, bo ona też jest ważna społecznie i będę robił takie ważne społecznie tematy. Nie, no to jest tak, że to są rzeczy, ja zawsze mówię studentom w Polskiej Szkole Reportażu i teraz jeśli są dzieci na sali, to proszę, żeby zatkały uszy, że tematy powinny reporterskie wynikać z wkurwienia. I to nie jest inne słowo, tak? To jest wkurwienie. I z tego wkurwienia wynikła ta książka. To znaczy ja się w pewnym momencie zacząłem łapać na tym, że mnóstwo rzeczy, w które ja nie że jakoś wyznawałem, ale wierzyłem i przyjmowałem za taką sytuację za staną, są fałszywe. Na przykład ta sprawa kredytu, o której zaraz pewnie będziemy rozmawiać. Ja pamiętam w 2008-2009 roku robiłem fotoreportaż o moich przyjaciołach, którzy kupowali mieszkanie tutaj w Poznaniu i chodziłem za nimi z aparatem, robiłem zdjęcia. I pamiętam moje rozmowy z nimi w tym 2008 roku, to było krótko po kryzysie i myśmy w ogóle nie kwestionowali faktu tego, że trzeba wziąć kredyt. To znaczy razem skończyliśmy studia w tym samym momencie, znaczy Natasza zrobiła wcześniej magisterkę, bo ja 2 lata temu, ale tak poza tym to... ale skończyliśmy razem. I to był kolejny etap przed nami, tak? Trzeba było zrobić magisterkę, trzeba było się jakoś ogarnąć z pracą i potem trzeba było wziąć kredyt. To naturalne jest. Ja pamiętam, że ja wtedy w ogóle tego nie kwestionowałem, że to było dla mnie tak naturalne i oczywiste, że po prostu z pogodą się nie dyskutuje. I jak sobie to uświadomiłem w 2011, to mnie strasznie szlak trafił, tak? Że to znaczy, że ja mam się jednak za osobę, która stara się jakoś tam świadomie reflektować nad rzeczywistością, w której żyję, a to mi jakoś umknęło, tak? Że to nałożenie tego procesu i ta naturalność kredytu, tego, że ja się muszę zadłużyć na 30 lat, żeby mieć gdzie mieszkać, jakby przeszła naturalnie. I to był jeden z momentów, które mi bardzo trzepnęły po głowie. Innym takim momentem była wizyta w Berlinie, któraś tam z rzędu i spacer z takim znajomym pracownikiem Instytutu Polskiego, który mnie tam wtedy gościł. I szliśmy po Neukölln i on mówi, no, że Neukölln takie fajne, ale się gentryfikuje, bo coraz droższe mieszkania i że w ogóle trzeba szukać gdzie indziej. A ja mówię, no dobra, ile takie mieszkanie tu kosztuje? A on mówi, no, tam 600 euro na miesiąc. A ja mówię, ale co? Nie, 600 euro powiedział. A ja mówię, ale co, za metr czy co? A on mówi, nie, no za miesiąc. A ja mówię, ale tak, żeby kupić. A on mówi, ale nikt nie kupuje, przecież wszyscy wynajmują. I to jeszcze nic, ale powiedział potem coś takiego. On mieszka od lat 80. Początku lat 80. w Niemczech, on powiedział, no bo wiesz, bo tak jak chciałbyś wziąć kredyt, no to trzeba by, znaczy kupić mieszkanie, no to trzeba by wziąć kredyt, a ten kredyt to na 30 lat pewnie, a to nie wiadomo, co będzie z gospodarką za 10, nie? To tak ryzykownie. I chodziliśmy po stolicy najbogatszego kraju Unii Europejskiej i on mówił takie rzeczy, a ja byłem z kraju obok i to zupełnie takie zdanie, że brać na 30 lat kredyt, jak nie wiadomo, co będzie z gospodarką, zupełnie jakoś się nie przebijało do opinii. I to był drugi taki z takich momentów, które bardzo były formujące dla tej książki. No potem już jakoś samo poszło, bo potem rzeczywiście ten motyw mieszkania jakoś tam się pojawiał. Ja też pracując nad Hansenami otarłem się o problem Rakowca, bo oni projektowali powojenny Rakowiec, znaczy 2 bloki tam projektowali i Otarłem się o teksty Heleny Syrkusowej na przykład, która pisała o mieszkaniach społecznie potrzebniejszych. Potem się przez Helenę Syrkus natknąłem na Tołwińskiego, na Teplica, na tych bohaterów przedwojennej części książki. I jakoś tak poszło, że tak naturalnie wszedłem w ten temat, bo w umowie na tę książkę to ona miała być o czymś innym zupełnie, ale wyszła taka.
A o czym miała być ta książka?
To w ogóle nieistotne jest, o czym miała być ta książka w umowie, tak? No bo trzeba się z wydawnictwem na coś umówić, żeby podpisać, żeby przyjąć zaliczkę. Na coś tam się umówiliśmy, ale chwała Bogu się to nie wydarzyło, bo ja w toku szukania tematów do tamtej książki cały czas się łapałem na tym mieszkaniu, potem stwierdziłem, dobra, walić tamto, robię mieszkanie, tak? I tylko tak można, czy ja uważam, że tylko tak się da to zrobić, to znaczy w naturalny sposób się czymś wkurwić, a potem to rozgryźć dla siebie.
No dobrze, a przedstawiasz w książce najpierw czasy dwudziestolecia międzywojennego, a potem przeskakujesz pewien okres czasu.
Ja nie chciałem przede wszystkim robić książki historycznej, to znaczy ta książka już i tak, jak ją tak opisać jednym zdaniem, jest książka o problemie mieszkaniowym, no w niektórych zaczyna się ziewanie, no bo to nie jest taki reporterski, mocny temacik, który można by ładnie sprzedać. Ale ja takie bardzo lubię. Uważam, że te nudne tematy są najważniejsze, bo nudne rzeczy to są takie, które nas dotyczą. Więc nie chciałem robić książki historycznej, bo to nie moja jest rola, żeby pisać książkę historyczną o, nie wiem, gospodarce mieszkaniowej w Polsce. Natomiast chciałem zrobić książkę o problemie mieszkaniowym dzisiaj. Jak się czyta rzeczy właśnie Tołwińskiego, Teplica, te przedwojenne pisma działaczy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czy Towarzystwa Osiedli Robotniczych, to ja przynajmniej, mam nadzieję, że państwo w czasie lektury też, miałem takie poczucie, że czytam rzeczy, które są napisane takim trochę śmiesznym językiem i polszczyzną niedzisiejszą, ale one dzisiaj spokojnie można uwspółcześnić i do Gazety Wyborczej wsadzić. I one by spokojnie były aktualne, co gorsza, aktualne byłyby też odpowiedzi strony rządowej na te postulaty, tak? Znaczy rynek nas wybawi. No i pomyślałem sobie, że jest coś bardzo pouczającego w tym, że od 100 lat rozmawiamy o jakimś problemie z tą przerwą na komunizm, o tym dlaczego go tam nie ma zaraz powiem, że od 100 lat gadamy o tym problemie i przerobiliśmy już jedną taką turę tej dyskusji i wiemy, że to nie działa, bo nie zadziałało w dwudziestoleciu i dzisiaj powtarzamy te same argumenty, te same kontrargumenty i oczekujemy, że się coś zmieni. Jest podobno taka definicja obłędu, którą to nie Einstein wymyślił, a Einsteinowi się przypisuje, że obłęd to jest powtarzanie tego samego eksperymentu i oczekiwanie innych rezultatów. I to jest trochę to, tak? Znaczy, że naprawdę, no jak wziąć teksty Czesława Klarnera, który reprezentował stronę rządową w sporze mieszkaniowym bardzo często, no to są teksty, że trzeba dać ulgi mieszkaniowe, ulgi budowlane i podatkowe prywatnym przedsiębiorcom, którzy będą budować domy i oni wybudują tym robotnikom. No i dali te ulgi i to okazało się, że wybudowali luksusowe kamienice, na które robotników nie było stać. Bardzo mną to wstrząsnęło, jak sobie o tym czytałem. Zresztą są też takie fajne fragmenty Teodora Teplica o tym, jaki chaos przestrzenny panuje w Warszawie, jaki burdel z reklamami jest i w ogóle. Więc to nie tylko w kwestii mieszkaniowej gadamy o tym samym od 100 lat bez rezultatów. Natomiast dlaczego tam nie ma komunizmu? Właśnie dlatego, żeby nie było to historyczne. Ten okres przedwojenny nazywa się lustro, dlatego że właśnie możemy się w nim przejrzeć i możemy sobie popatrzeć, że już to było i może czas iść do przodu i iść dalej i wymyślić coś innego. I kolejna rzecz, ja się trochę bałem, że mi ten komunizm wyjdzie najfajniejszą epoką w historii Polski wtedy. A nie do końca uważam, żeby tak było. Znaczy nie uważam, żeby komunizm był najfajniejszą epoką w historii Polski. Natomiast jeśli chodzi o kwestię mieszkaniową, to jest to jedyna epoka w minionym wieku, czy w minionym stuleciu, w której państwo próbowało brać aktywną rolę, czy grać aktywną rolę w zaspokajaniu potrzeby mieszkaniowej jego mieszkańców. Oczywiście to państwo zaciągało kredyt, a nie my zaciągaliśmy ten kredyt i potem się skończyło, jak się skończyło i nie ma wątpliwości, że ten komunizm jako forma rozwiązania problemu mieszkaniowego również się nie sprawdził i nie ma co do tego wracać. Mi ten komunizm dzisiaj jako wyjaśnienie problemu mieszkaniowego jest do niczego potrzebny. Znaczy mnie coraz bardziej irytuje tłumaczenie dzisiejszych problemów Polski tym, że mieliśmy tyle lat komunizmu i to jeszcze pozostałeś po komunie i że te reklamy to też z tego wynikają i jakby 26 lat minęło, ja rozumiem, że jeszcze pewne rzeczy gonimy, natomiast ten komunizm jako forma odpowiedzi na problem mieszkaniowy dzisiaj nie jest dla mnie żadną odpowiedzią. On jest bezużyteczny i w tym sensie nie musiało go być w tej książce.
No ale wydaje się, że właśnie PRL miał odpowiadać na postulaty warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej.
No nie no, w komunizmie to tego socjalizmu w WSM-u było tyle, co kot napłakał, umówmy się. Zresztą to, co komuniści zrobili z WSM-em po wojnie, też pokazuje. No, rozparcelowali tą spółdzielnię, rozbroili tak, żeby była... Oni sami wiedzieli, jaką moc może mieć taka prawdziwa spółdzielczość. To, w jaki sposób komunizm skompromitował spółdzielczość i jak my dzisiaj myślimy o spółdzielczości jako o czymś takim, że siedzi taki tłusty prezes w tym gabinecie i trzeba do niego z petycją iść, żeby coś załatwić. Nie? Tak nam się trochę kojarzy ta spółdzielnia mieszkaniowa. To nie do końca tak było przed wojną. Tak? Znaczy spółdzielnia była rzeczywiście takim ruchem społecznym, przynajmniej warszawska spółdzielnia mieszkaniowa. I tego ruchu społecznego w dzisiejszej spółdzielczości, czy w takiej spółdzielczości, którą odziedziczyliśmy po komunizmie, było niewiele. W związku z czym ja bym się nie zgodził ze stwierdzeniem, że to komunizm realizował postulaty, nie wiem, WSM-u. Moim zdaniem nie realizował. On był wypaczeniem pod wieloma względami. To, że on, że komuniści próbowali w jakiś sposób realizować potrzeby mieszkaniowe swoich obywateli, wynikało z zupełnie innych kwestii, ale to w ogóle nie jest temat na tą książkę, bo to w ogóle nas dzisiaj nie dotyczy. Tak? Dzisiaj mamy kapitalizm i wszyscy w niego mniej lub bardziej wierzymy z różnymi tam przymiotnikami, przydomkami i tak dalej, a nikt nie zakłada powrotu do gospodarki centralnie sterowanej, prawda? Możemy zmiękczać sobie go, robić z nim co tam chcemy, ale nikt nie zakłada powrotu do tego, więc nie ma też powodu w ogóle o tym pisać w książce, która ma dotyczyć współczesnego problemu.
Znalazłeś kogoś, kto tak jak Teplitz ma taką społeczną chęć naprawy tego problemu, który nas dotyczy?
No to jest takie pytanie, które mi się ciągle pojawia. Dlaczego dzisiaj nie ma Teplica i Tołwińskiego? No bo nie ma takich ludzi, którzy chcieliby w tak systemowy, złożony sposób założyć taki zaczątek i rozwinąć go w ogólnokrajowy ruch. Są jakieś kooperatywy mieszkaniowe, które budują same dla siebie. No, skrzykują się ludzie, mówią, nie będziemy se kupować od dewelopera, sami sobie wybudujemy. No i sobie budują. Tak? Przechodzą przez jakieś męki z bankami. Męki, bo banki mają na przykład bardzo ustawioną, że chętnie udzielą kredytu budowlanego deweloperowi, ale dosyć niechętnie udzielą kredytu budowlanego komuś, kto nie chce zarobić na tym budynku, tylko po prostu chce spłacić ten kredyt temu bankowi i sobie mieszkać. Tak? Bardzo to jest ciekawe zresztą. Natomiast to są tak punktowe i nieznaczące dla ogółu problemu rzeczy, że tylko by powodowały jakieś takie poczucie, że to jest jakaś droga. No na razie to nie jest moim zdaniem droga. Myślę, że jeszcze długo trzeba będzie na to poczekać. Natomiast poznałem ludzi, którzy mieli w sobie ten zapał organizowania budownictwa społecznego, czyli takiego, które jest nie ukierunkowane na zysk, tylko ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli, bo to jest takie zdanie, które powtarzał Teodor Teplitz przed wojną, że misją warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej nie jest budowanie i osiąganie zysku z tego budowania tych mieszkań, tylko jest budowanie tak, żeby to się bilansowało na zero, żeby nikt do tego nie dokładał, ale żeby celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych robotników, którzy mieszkali w straszliwych warunkach. I takim odpowiednikiem Teplica i Tołwińskiego, oczywiście w innej rzeczywistości, jest na przykład Irena Herbst, która i Andrzej Bratkowski, którzy też Sławomir Najnigier, Piotr Męc, oni się wszyscy w książce wypowiadają, którzy na początku lat 90. zaproponowali system budownictwa społecznego, które było nastawione na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich obywateli. To chodziło o TBS-y. I oczywiście dzisiaj TBS-y, jest ich bardzo mało, wybudowały niewiele w skali ogólnej kraju mieszkań i kojarzą się raczej niedobrze. Tak? No one się kojarzą z różnych powodów niedobrze. Ja pamiętam, że jak pracowałem w redakcji w Poznaniu, to dostałem TBS-y do mojej działki dziennikarskiej, którą się miałem zajmować. Nie wiedziałem wtedy nic o TBS-ach, napisałem pierwszy tekst i przyszło sprostowanie na 4 strony, które musieliśmy wydrukować. Natomiast TBS-y wtedy, jak ja tam pracowałem, czy nawet wcześniej, to one się tak kojarzyły dosyć szemranie. W wielu miastach się tak kojarzą. No, są spółki miejskie i tak nie za bardzo wiadomo, jak tam można dostać mieszkanie, ale dobrze, żeby mieć znajomego w urzędzie miasta. I tak to się kojarzyło i to w ten sposób zostało trochę skompromitowane. Natomiast sama idea opisana przez Herbst i Bratkowskiego w takich dokumentach jak Memoriał Mieszkaniowy czy Nowy Ład Mieszkaniowy, ja się prawie popłakałem, jak to czytałem. Zresztą dostałem taki egzemplarz, w którym trzeba było kartki rozcinać w bibliotece, bo nikt tego przede mną nie czytał. I tam jest na przykład napisane coś takiego, że biorąc pod uwagę to, jak się bogaciły społeczeństwa Europy Zachodniej, do których w 89 roku w jakimś tam sensie dołączyliśmy, w sensie systemowym, no to przez długi czas w Polsce na kupno mieszkania będzie stać około 20% obywateli. A cała reszta będzie musiała wynajmować. I teraz tych, co będą wynajmować, trzeba podzielić na dwie takie zasadnicze grupy. Około 50-60% tego całego ogółu to są ludzie, którzy będą mogli sobie poradzić na rynku komercyjnym wynajmu. Czyli będą wynajmować mieszkania te, które są i te, które się będzie budować. A 20-30% to są tacy ludzie, którym będzie trzeba pomóc w tym wynajmie. Czyli albo będzie trzeba im udostępnić mieszkania komunalne, albo trzeba będzie im dać dodatki mieszkaniowe, żeby oni sobie na tym rynku komercyjnym poradzili. Mamy dzisiaj dokładnie odwrotną sytuację. Tak? 80% mieszkań, które są właścicielskie i 20% tam wynajmowane, komunalne i tak dalej. I to jest przerażające. Znaczy, jak sobie czytałem tę wizję, która jest bardzo opisana i uargumentowana danymi, to nie jest tak, że oni się tak założyli. To jest, wynika z pewnej analizy. Jak czytałem tą wizję z początku lat 90., to myślałem sobie, że chciałbym w takim kraju żyć, tak? Że tak to mniej więcej się rozkłada. Natomiast rozkłada się zupełnie inaczej. Druga rzecz, która mnie uderzyła, która mnie uderzała w przypadku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uderzyła w przypadku tej wizji Towarzystw Budownictwa Społecznego, to taka propozycja ruchu społecznego. To znaczy, to nie chodziło tylko o to, żeby wybudować, żeby załatwić problem budowlany. Tak samo chodziło o to, żeby stworzyć za pomocą tej kubatury mieszkalnej warunki do budowania społeczeństwa. To jest bardzo modernistyczne, ale jak spojrzeć na to, w jaki sposób próbowano to realizować w WSM-ie, jak ile tam było narzędzi samopomocy, tak, że oni mieli Towarzystwo Pomocy Wzajemnej Szklane Domy, które polegało na tym, że z czynszów odprowadzano niewielką część do tego towarzystwa i te rodziny, które nie były w stanie zapłacić czynszu, bo stracili pracę, był wielki kryzys, tam bezrobocie i tak dalej, to Towarzystwo Szklanych Domów pomagało płacić ten czynsz przez jakiś czas, pod określonymi warunkami, tak? To towarzystwo organizowało, nie wiem, karmienie dzieci, tak? Zajęcia dla dzieci, dla matek, które muszą pracować. Jakby mnóstwo rzeczy, które miały pomagać ludziom, ale też powodować, że ci ludzie by się czuli jakąś wspólnotą. I Towarzystwa Budownictwa Społecznego też były takim pomysłem, żeby to nie było tylko budowanie budynków, tylko żeby to był cały ruch, który nie na zasadach jakiejś takiej wspólnej komuny i pionierów z czerwonymi chustami, ale na zasadach takich równościowych, żeby budować społeczeństwo obywatelskie w oparciu o rozwiązywanie problemu mieszkaniowego. I to jest moim zdaniem bardzo wzruszające i bardzo konieczne. I my dzisiaj mamy gigantyczny problem ze społeczeństwem obywatelskim. Być może mielibyśmy mniejszy, nie wiem tego, gdybyśmy mieli więcej TBS-ów. Tak? Oczywiście TBS-y kojarzą się dzisiaj też z tym, że z takim stygmatem. Moja znajoma mieszkająca w Warszawie na osiedlu deweloperskim obok ma budynek TBS-owski i przechodziła kiedyś obok jakiejś starszej pani, a nosi się raczej tak jak studentka etnografii, czyli raczej taki etnostyl. Nie? I ta pani mówi, o, TBS-y idą. Nie? Czyli jakieś takie szemrane coś, co nie wiadomo co i lepiej uważać. Natomiast jest takie miejsce, i zaraz kończę i przejdziemy do następnego pytania, jest takie miejsce w Polsce, które nazywa się Stargard Szczeciński i tam działają TBS-y. TBS Stargard Szczeciński działa bardzo prężnie, buduje nowe mieszkania, wszystkie są, właściwie większość jest w formule TBS-owskiej. I pytałem tam prezesa tego TBS-u, czy w TBS-ie jest stygmat TBS-u. Mówi, nie, no bo jesteśmy największym dostarczycielem mieszkań w mieście. To w ogóle czemu miałby być stygmat, tak? Jak wszyscy mieszkają prawie w TBS-ie. Znaczy wszyscy w nowych, tak? Co mieszkają, to mieszkają jakoś w TBS-ie. No to co za stygmat, tak? No trudno stygmatyzować 3/4 społeczeństwa. I tam to działa, tak? I tam bardzo widać też, jak to działa. Bo oni wybudowali tam, oprócz tego, że budują mieszkania, muszą budować dzisiaj mieszkania deweloperskie też, to znaczy w systemie deweloperskim, bo nie mają preferencyjnych kredytów. Ale dopóki je mieli, to byli w stanie na przykład budować mieszkania wspomagane. I to były mieszkania dla dzieci z domów dziecka, które nie mają się gdzie podziać po tym, jak wyjdą z tego domu dziecka, więc im się budowało takie mieszkania, z których oni z zaświadczeniem z tego domu dziecka mogą mieszkać sobie przez 5 lat i wynajmować i mieć ten początek w życiu taki trochę łatwiejszy. Albo wybudowali taki bloczek, taki dom piętrowy dla seniorów, dla emerytów. I to nie jest dom opieki dla starców, tylko to jest normalnie dom z mieszkaniami, w którym nie ma piwnic, a są takie komórki, bo emerytom się nie chce schodzić do piwnicy, więc mają komórki obok mieszkań i tam trzymają kompoty. I na dole jest taka sala wspólna i jest miejsce, gdzie może czuwać pielęgniarka, bo emeryci się czują bezpiecznie, jak mają blisko siebie pielęgniarkę, która im tam, nie wiem, poda lekarstwo. I wyobraźcie sobie państwo, że w tym TBS-ie i w tym miejscu przez jakiś czas nie było kasy na tą pielęgniarkę, w związku z czym mieszkańcy z bloków TBS-owskich wokół zgodzili się dyżurować tam i tak, żeby być dla tych emerytów. I nocami tam siedzieli, sami z siebie, nikt im nie płacił. Jakoś mnie to ujmuje, nie wiem, może to jest piękno duchostwo, ale fajnie brzmi.
Jak na razie to pozostaje właśnie brać kredyt, jeśli chcemy mieszkać na swoim, jeśli brakuje mieszkań na wynajem, jeśli chcemy, będąc już dorosłym, mieć miejsce, gdzie będziemy się czuć bezpiecznie, to wydaje się, że to jest jedyna opcja.
I tak, i nie, ale w sumie bardziej tak. To jest tak, że przypisuje się tej książce i mi trochę, że jestem jakimś takim gościem, który powiedział, że kredyt jest B i do dupy i w ogóle nie bierzcie wszyscy ludzie kredytów, tak? A tak nie jest, bo ja uważam, że w wielu życiowych sytuacjach wzięcie kredytu jest jedynym racjonalnym wyborem dzisiaj. Ponieważ wynajem mieszkania, gdzie wynajmujemy od pani Wiesi, a pani Wiesia ma wnuka na Erasmusie i jak ten wnuk wróci albo go wywalą z tego Erasmusa, to będzie musiał gdzieś mieszkać, a my będziemy musieli się wyprowadzić i taki scenariusz możemy przerobić na przykład 10 razy. Albo mamy innego pana Wacka, który przychodzi niezapowiedziany i sprawdza, czy mamy okna czyste. No to są takie historie, które wszyscy państwo znacie, nie? Jak to wynajmował, to miał przynajmniej jednego wariata właściciela. To powoduje, że o ile na przykład jesteśmy singlem albo parą, albo jakimiś takimi w miarę wolnymi ptakami bez zobowiązań, no to co możemy wynajmować, tak? Weźmiemy kwiatka, walizkę z książkami i się wyprowadzimy gdzie indziej. Jest to upierdliwe, ale jakoś da się żyć z tym, tak? Natomiast w sytuacji, w której mamy na przykład dziecko, to i zapisaliśmy po wielkim boju to dziecko do żłobka, nam się udało. I teraz się okazuje, że ten wnuk z Erasmusa wraca i się dowiadujemy, że fajnie, ale wylot. I musimy sobie szukać gdzie indziej, tak? I akurat nie ma w pobliżu fajnego mieszkania, więc wynajmujemy na drugim końcu miasta i nam się cały grafik dnia sypie. I to jest tylko taki najbardziej lajtowy przykład. Ja uważam, że wiele osób dzisiaj, decydując się na kredyt, podejmuje racjonalny wybór, ale to w ogóle nie znaczy, że ten wybór wydestylowany z dzisiejszej rzeczywistości jest racjonalny, tak? Znaczy, że on moim zdaniem nie jest racjonalny i że nie ma, że brak alternatywy dla niego jest największym problemem. Nie samo istnienie kredytu hipotecznego, bo ja uważam z drugiej strony, że jest jakimś wielkim osiągnięciem Polski i tej polskiej transformacji to, że system bankowy rozwinął się w taki sposób, że może mieć instrument finansowy na 30 lat do przodu. Tak? Jest w stanie jakoś tam przewidywać i wyłożyć tą kasę, ten bank. Tak? To jest jakieś osiągnięcie, tylko brak alternatywy dla tego jest dojmujący. Ponieważ zupełnie nie rozumiem, dlaczego na przykład te początkujące rodziny, które są młode i na dorobku, mają od razu kupować sobie to mieszkanie, skoro nigdy nie będą, znaczy dobrze by było, gdyby nie mieszkali całe życie z dwójką dzieci w 45-metrowym mieszkaniu. Natomiast kredyt często powoduje, że tak się to kończy.
Poruszasz też taki bardzo nośny temat frankowiczów i nie ukrywasz swojego stanowiska, że tak naprawdę ci ludzie, którzy zaciągnęli kredyt we frankach, zostali do niego jakby namówieni.
Znowu tak i nie. Przepytałem naprawdę mnóstwo frankowiczów. Celowo nie chodziłem pod Sejm, żeby rozmawiać z tymi z tablicami. Generalnie nie szukam do książek radykałów, a ktoś, kto idzie pod Sejm, z różnych powodów się zradykalizował. Często słusznych, ale z różnych. Natomiast przepytałem mnóstwo frankowiczów i nie spotkałem naprawdę ani jednego, który miałby poczucie, że został zmuszony. Ja w ogóle starałem się tych frankowiczów jakoś tak obejść bokiem, to znaczy mnie irytuje dziko cały ten wrzask za każdym razem, jak cena franka wzrasta, bo dyskutuje się o cenie franka, nie dyskutuje się o źródle problemu, dla którego ci ludzie wzięli te kredyty we franku. Przypominam to po pierwsze, że banki wyznaczały zdolność kredytową w tych czasach, kiedy można było brać kredyty we franku, w złotówkach i we franku. I jak ktoś nie miał w złotówkach, to czasami mu oferowano zdolność we franku, bo we franku miał. No i jak ktoś chciał mieć mieszkanie i już się tak strasznie napalił na to mieszkanie i zobaczył w folderze, jak to będzie miał widok na morze za oknem, to trochę inaczej się podchodzi do tego wszystkiego w takiej sytuacji. No wie pan, w złotówkach pan nie ma, ale we franku pan ma, a to w sumie nawet dobrze, bo będzie pan płacił niższą ratę. To po pierwsze. Druga rzecz jest taka, że zachęcam państwa do wejścia do archiwum jakiejkolwiek gazety polskiej, wpisania rok 2006 i wpisania frank szwajcarski. Jakie tytuły się tam pojawią? Pojawią się takie tytuły na przykład jak Polacy zmądrzeli zaciągają kredyty we franku szwajcarskim. Tak? Albo czy mieszkania mogą być droższe? Oczywiście mogą, kupuj teraz. Tak? Albo nigdy nie było tak dobrego momentu na kupowanie mieszkania. Cały przekaz, cały medialny przekaz plus przekaz polityczny, premier Marcinkiewicz mówiący na konferencji prasowej, że jak Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała te kredyty we franku to może być problem, to Marcinkiewicz powiedział nie można Polakom odbierać prawa brania kredytu we franku szwajcarskim. No to jeżeli wszystko wokół mówiło, że frank jest lepszy, to oczywiście nie jest tak, że to jest jednoznaczne ze zmuszeniem wszystkich ludzi do wzięcia kredytu we franku. Natomiast to zmienia trochę perspektywę podejmowania tej decyzji, którą, bo my ją mamy dzisiaj. My mamy dzisiaj taką perspektywę, że widzieliśmy tych frankowiczów w telewizji, jak protestują pod Sejmem. Widzieliśmy parę reportaży w TVN-ie o tym, że ktoś traci mieszkanie, bo go bank zlicytował. Widzieliśmy tąpnięcie giełdy, załamanie tego całego rynku i tak dalej. I mamy tą mądrość, której nie mieli ludzie w 2005 roku. Oczywiście to ich do końca nie usprawiedliwia, ale to zmienia perspektywę. I ja bardzo ostrożnie dzisiaj podchodzę do tych wszystkich komentarzy, które się pojawiają. No, chcieli grać na loterii, to teraz mają, tak? Jasne, że tak. I oni mają wszyscy tego świadomość, a przynajmniej zdecydowana większość. Natomiast trzeba brać pod uwagę kontekst, w jakim i atmosferę, w jakiej toczyło się wtedy podejmowanie decyzji, na przykład o braniu kredytu. W książce jest opisany człowiek, który był doradcą finansowym i sam wciskał ludziom kredyty, również we franku szwajcarskim. I potem sam go wziął. I dzisiaj ma na głowie bank, wie, że straci swoje mieszkanie, ma czworo dzieci i procesuje się z tym bankiem, chociaż prawnik mu powiedział, że przegra. Ale on się procesuje dlatego, że jego dwie córki mają 16 i 17 lat i jest w stanie przedłużyć to o 2 lata. No teraz o rok, bo to rok temu gadałem. Więc te córki się usamodzielnią, będą mogły pójść do pracy i on wyląduje na bruku tylko z 2 dzieci, z czego jedno jest, ma zespół Downa. Tak kalkuluje teraz. I ja go pytam, panie Marku, halo, jak to jest? Pan znał system od środka, tak? A on mówi, jak się powtarza kłamstwo tyle razy, to się zaczyna w nie wierzyć, to po pierwsze. Po drugie, ilość pozytywnych komunikatów, które również im jako sprzedawcom tych kredytów tykano do głowy na szkoleniach, była tak duża, że on po prostu stracił kontrolę. Potem jak zaczął rozmawiać ze swoimi kolegami bankowcami, to jeden z nich mu powiedział, że żeby świadomie podejmować takie decyzje jak kredyt albo jakiś fundusz inwestycyjny na dużo lat, to trzeba mieć za sobą 2 hossy i 2 bessy. Że jak się to przeżyje, to już się trochę bardziej racjonalnie do tego wszystkiego podchodzi. W 2005 roku nie mieliśmy takiego doświadczenia.
Jednym z rozdziałów przecież o czyścicielach kamienic. To jest w Poznaniu problem. Czy udaje się rozwiązywać ten problem?
Na wszystkie pytania musimy odpowiadać tak i nie. Z jednej strony to fakt, że dzisiaj toczy się proces przeciwko czyścicielom kamienic poznańskich i to nie o to, że złamali kodeks czy przepisy prawa budowlanego, tylko o to, że stalkowali tych mieszkańców, jest jakimś sukcesem. Jak słyszę, że wczoraj na Chwaliszewie wywalono w jakiejś kamienicy w ramach czyszczenia tej kamienicy okna ludziom, to myślę sobie, że nie ma tego rozwiązania. Natomiast bez wątpienia to, co się wydarzyło w Poznaniu, daje w jakimś sensie nadzieję. Myślę, że już w takiej skali to się może nie wydarzyć, ale nie wiem, może jestem pięknoduchem, ale trzeba też powiedzieć, dlaczego to się może nie wydarzyć, ponieważ i to są zasługi dwóch środowisk, to znaczy z jednej strony poznańskich anarchistów, i to nie dlatego, że robili dym wokół tego w mediach, tylko dlatego, że jak tym ludziom odłączali wodę, to oni byli pierwsi z wodą tam albo z generatorem prądu. I to jest nie do przecenienia i można różne mieć opinie na temat tego środowiska, natomiast rolę, jaką oni odegrali w pomocy ludziom z czyszczonych kamienic, jest nie do przecenienia. A drugą taką instytucją, która to zrobiła, to jest Piotr Żytnicki i Marcin Kącki z Gazety Wyborczej, którzy napieprzali ten temat po prostu non-stop w gazecie. Ja pamiętam, jak pracowałem w Głosie Wielkopolskim i przychodzili lokatorzy nie z czyszczonych kamienic, ale z jakimiś tam problemami ze spółdzielnią, że kaloryfer cieknie i tak dalej, to myśmy byli zmęczeni wręcz tym, że ciągle ze sprawy lokatorskie, ile można o tym pisać, że się czytelnik znudzi. No, że była jakaś taka niechęć do tego. Ci lokatorzy zawsze przychodzili z taką teczką pism, które wymieniali i po prostu po 20 minutach wykładania tych pism każdemu się wyłączał mózg. I to haha, nie? Śmieszne. Tylko, że chłopaki w Wyborczej to zrobiły, tak? To znaczy co drugi dzień pisali tekst, że się czyści kamienice i trzeba coś z tym zrobić. I gdyby oni tego nie pisali, to prawdopodobnie pan Eś mógłby sobie dalej to robić. Znaczy mnie przerażała obojętność w Poznaniu na przykład władz poznańskich wobec tego, co się działo w kamienicach poznańskich. Przeraża mnie też to, żeby wyjść trochę z Poznania, w jaki sposób lokatorzy z czyszczonych kamienic zostali wymazani z dyskusji politycznej w czasie wyborów samorządowych w Warszawie. Bo tam to czyszczenie jest związane z dekretem Bieruta i z reprywatyzacją. I tam przez długi czas tych lokatorów mówiło się o nich, no, spalono Jolę Brzeską, w związku z czym jakby był też taki temat, o którym się ciągle mówiło. Natomiast w pewnym momencie jakoś ta dyskusja się przekierowała na to, i to się też pojawiło w mediach, że czyściciele kamienic, znaczy, że cała ta reprywatyzacja i cały ten problem to jest odbieranie warszawiakom parków, skwerów zielonych, przedszkoli, szkół i tych gmachów publicznych. I nagle się okazało, że nie jest problemem to, że ludzie tracą dach nad głową, tylko jakieś takie zastępcze tematy. I to oczywiście jest ważne, żeby nie oddawać fałszywym reprywatyzatorom i tym odzyskiwaczom roszczeń szkoły czy przedszkola. Natomiast wymazanie z tej dyskusji lokatorów jako takich było przerażające, bo oni się w ogóle nie pojawiali już w tej kampanii politycznej. I to jest bardzo niebezpieczny sygnał. Jak spojrzeć na to, że ta ustawa reprywatyzacyjna, ta nowelizacja, która niby miała spowodować, że parę rzeczy się wyprostuje, trafiła teraz przez pana byłego prezydenta do Trybunału, no to myślę, że to się nie wyprostuje, że jeszcze długa droga do tego. Natomiast pewne jaskółki nadziei między innymi Poznań są, ale to nie znaczy, że sprawa jest rozwiązana.
W swojej poprzedniej książce Wanie z kolumnadą pisałeś o problemie rozlewania się miast, chaosie na przedmieściach i deweloperach. I czy też właśnie to rozlewanie się miast ma wpływ brak mieszkań i problem z wynajmem?
To jest tak, że jak napisałem Wannę z kolumnadą, to też dosyć często rozmawialiśmy o tym problemie suburbanizacji, rozlewania się miast i pojawił się taki argument, że ludzie, którzy się wyprowadzają na przedmieściach, sami tego chcą. No bo chcą, nie? Chcą mieć tam domek z ogródkiem. Michał Bajm zawsze mówi, że labradorka, a ja za nim powtarzam, mi się to podoba. Chcą mieć tą przedmiejską idyllę, tak? Kawniczek, domek, to co jest tam, rodzinka jest ten serial, nie? Oni mają tą idyllę całą. Notabene jakby państwo zaczęli, w jakim miejscu stoi to osiedle, na którym oni kręcą, to byście się za głowę chwycili. I to jest oczywiście prawda, ale tylko częściowo. To znaczy, jasne, że część ludzi się wyprowadziła tam z własnej woli, bo marzyła o domu jednorodzinnym na przedmieściu. Natomiast to nie z domami jednorodzinnymi są zabudowane polskie przedmieścia. Nie tylko w każdym razie, bo w równej mierze, nie znam dokładnych danych, ale przecież znamy Naramowice w Poznaniu, tak? To nie są domy jednorodzinne, to są bloki. Bloki na obrzeżach dużych miast to była jedyna możliwość skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, ponieważ ceny w tychże blokach dopiero spełniały kryterium progu cenowego w programie. Żeby się załapać na ten program i na dofinansowanie, trzeba było tam, nie wiem, w Warszawie teraz jest chyba 6600. No to w Warszawie, żeby kupić mieszkanie za 6600, to jest gdzieś pod Gdańskiem, tak? Znaczy w jakiejś w ogóle dalekiej Białołęce. No i to nie jest tak, że ci ludzie sobie to wybrali. No oni jedyną możliwość, jaką mieli, to skorzystać z kredytu wspomaganego przez mieszkanie dla młodych albo rodziny na swoim. I jak sobie wpisali te kryteria do wyszukiwarki dewelopera, to mu im pokazało właśnie tam pod lasem. I fajnie, że pod lasem, ale nie ma drogi też przy okazji. I tak, no to w tym sensie to powiększa. Natomiast to nie jest takie jednoznaczne przełożenie, tak? Znaczy, no oczywiście mieszkania się buduje w różnych miejscach, te w centrum są jasne, że droższe. Natomiast proszę zwrócić uwagę na fakt, że dopiero w ostatniej nowelizacji programu Mieszkanie dla Młodych wprowadzono możliwość kupowania mieszkania na rynku wtórnym. A wcześniej przez kilka lat było tak, że żeby kupić mieszkanie w programie Mieszkanie dla Młodych, trzeba je było kupić nowe od dewelopera. I kompletnie nie rozumiem dlaczego. Tak? Znaczy ja trochę rozumiem, bo jeden... Nie, znaczy to lobby, to zaraz dojdziemy do tego spisku. Natomiast ja to trochę rozumiem, bo jeden z wiceministrów powiedział, że celem programu Mieszkanie dla Młodych wcale nie jest pomaganie w sytuacji mieszkaniowych Polaków, tylko wsparcie branży deweloperskiej. I on to powiedział dziennikarzowi i to poszło i jakby nic. No ale w sumie dobrze, no bo szczery był. No to mniej więcej tak wygląda, natomiast to nie jest takie jeden do jeden przełożenie, że to są bardzo różne sytuacje i nie można tego tak uogólnić. Natomiast ci ludzie, którzy... Ja byłem w takich mieszkaniach na Białołęce dalekiej, ściany są z kartonu. Pani opowiadała mi, która tam mieszka, że to jest dobra historia, jej nie ma w książce, więc nie spoileruję. Byłem w mieszkaniu pani, która mieszka na dalekiej Białołęce. Mają 40 metrów kwadratowych, taki pokój z aneksem kuchennym i drugi pokoik dla dzieci. Mają już dwoje dzieci i już tam po prostu pękają w szwach z tym wszystkim. I ja mówię, co się stało, że pani tu mieszka? A ona mówi, no bo mój mąż jest taksówkarzem i akurat jego brat poprosił, żeby pojechał z nim do dewelopera, bo podpisywać umowę. Tam był rok 2007. Podpisywać umowę na mieszkanie. No i tam mąż z nim wszedł. No i tak siedzą razem przy tym biurku tego pana od dewelopera. I ten pan od dewelopera mówi, a to może panu zdolność sprawdzimy. A on mówi, nie mamy zdolności, bo ja taksówkarz, a tam pani jest nie wiem kim. No ale że mówi, że nie, że oni kiedyś sprawdzali, nie mają zdolności. No i wie pan, jaka niespodzianka, powiedział mi, że mamy. No i nam pokazał na mapie to miejsce. No i się okazało, że tutaj sobie możemy mieszkać. No i mieszkamy. No i kupili to mieszkanie na tam 35 lat chyba. I sobie mieszkają. Wtedy mieli jedno dziecko. Teraz mają dwójkę. I mówi, że już ciasno. Ona miała widok na mur. Znaczy słowo honoru, to był widok na mur. Nie było tam nic poza nim. Trzeba było mocno się wychylić, żeby zobaczyć niebo. I ja mówię, no to co, no to teraz byście musieli się przeprowadzić do większego. Mówię, nie, no to już nie ma szans. Znaczy, że już nie ma opcji. No, oni muszą spłacać ten kredyt, nie są w stanie przeprowadzić zamiany, dopłaty, wzięcia nowego kredytu i spłaty, bo się po prostu zarżną. I będą sobie mieszkać w tym 40-metrowym mieszkaniu z dwójką dzieci. No i nie wiem, mi się wydaje, że to jednak słabo trochę, no. Dochodzimy do spisku, ale nie dlatego, że on jest. Ja, jak przystępowałem do pracy nad tą książką, to przystępowałem z takim dziennikarskim zapałem odkrycia spisku. Miałem taki sam zapał, jak pracowałem nad Wanną z kolumnadą, bo chciałem odkryć spisek producentów farby pastelowej, którzy by wciskali za jakieś łapówy tym architektom, którzy malują te bloki. I nie odkryłem tego spisku, a to znaczy, że ci architekci dobrowolnie to robią, co jeszcze gorzej. No ale dobra. I tutaj też myślałem, że jest spisek. No bo jeśli największymi beneficjentami programów mieszkaniowych, czyli RNS-u i MDM-u, były w 2/3 banki, a w 1/3 deweloperzy, a ludzie byli filtrem, przez który się tą kasę przepuściło, no to od razu się pojawia myśl, na pewno jest jakiś szwindel, dogadali się pod stołem. Oczywiście są bardzo grube powiązania między firmami deweloperskimi a rządem, czy politykami w ogóle. Ja pytałem o to różnych ludzi, którzy byli bardzo krytyczni względem obecnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce, czyli właśnie Ireny Herbst, Piotra Mynca, takich ludzi, którzy bardzo refleksyjnie podchodzą do tego, co się dzisiaj dzieje. I mówię, no dobra, ale to jest spisek, czy tak wyszło? A ja mówię, nie, no proszę pana, żeby był spisek, to trzeba zaplanować taki spisek w kwestii mieszkaniowej, to trzeba zaplanować go na 10-15 lat do przodu. A w Polsce się nie planuje niczego na 10-15 lat do przodu, no to spisku też się nie zaplanowało. I ja w to wierzę. To znaczy ja wierzę w to, że tu nastąpił bardzo prosty mechanizm. Państwo wycofało się z aktywnej roli zaspokajania potrzeby mieszkaniowej, dając takie erzace, takie poczucie, że ono coś robi, znaczy dając te programy mieszkaniowe. No i jako, że się wycofało, no to w tą próżnię wszedł rynek. Tak, naturalna sytuacja w gospodarce rynkowej. Nic nadzwyczajnego i nic też, o co trzeba by mieć pretensje. Rynek wypełnia lukę i zaspokaja potrzebę tam, gdzie ona jest. Po prostu, a rynek to robi z wyrodzonym sobie wdziękiem. No trudno też mieć do niego, trudno mieć trochę pretensje do deweloperów, że chcą zarabiać pieniądze. No nie? No, oni nie są TBS-ami i nie są nastawieni na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich klientów, tylko na robienie na tym kasy. I tak wyszło. No.
A w jaki sposób szukałeś historii do drugiej części?
Z tą książką to było tak dziwnie, że jak dostałem stypendium Kapuścińskiego na nią, to informacja o tym przyznaniu mi tego stypendium pojawiła się w PAP Nauka, czy w czymś takim. No w jakiejś takiej serwisie, który nie jest czytany namiętnie przez miliony Polaków. I już to spowodowało, że ja dostałem 5 maili od ludzi, że oni mają problem mieszkaniowy i chcą opowiedzieć. Ja byłem jeszcze wtedy w ogóle w polu z tą książką. I to mi dało taki sygnał, że kurde, że jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło, żebym ja powiedział gdzieś głośno, nad czym pracuję i żeby od razu się zgłosiło 5 czy tam nawet więcej osób, które chcą zostać bohaterami. I potem sobie pracowałem swoim tokiem, robiąc prasówki, wyszukując. Ja bardzo często korzystam z rzeczy, które już były w jakimś sensie opisane, tylko je bardziej ukontekstawiam. Zawsze na koniec książki, czy pod koniec zbierania, pod koniec tego etapu dokumentacyjnego, robię coś takiego, co nazywam publicznym zawołaniem. I to w zależności od tematu różnie wychodzi. To znaczy w przypadku na przykład Hansenów, mieszkałem na przyczółku Grochowskim, rozniosłem po całym osiedlu ulotki, do skrzynek powrzucałem, że piszę o osiedlu, jak mieszkańcy chcieli mi opowiedzieć, to fajnie, to ja przyjdę i herbatę wypiję. Jak pisałem Wannę z kolonadą, to na ulicy Urbanistów też rozniosłem ulotki, żeby się ludzie odzywali i się tam nikt nie odezwał prawie. Bo to, no właśnie, ale to jest ważne. Na przyczółku rozniosłem 1000 ulotek, odezwały się 2 osoby. Na osiedlu Urbanistów rozniosłem 500 ulotek, nie odezwał się nikt, ja musiałem tam mocno przydusić i mocno się postarać, żeby znaleźć tam bohaterów. Tutaj umieściłem post na Facebooku. Wiem, że to inna metoda. I odezwało się 400 osób, przysyłając maile albo wiadomości. Nieliczne z tych wiadomości to były takie, nazywam się Ania, chętnie opowiem. A wiele z nich były takie, w których były opisane te sytuacje. Znaczy, bo ja napisałem, że szukam ludzi z przygodami mieszkaniowymi. To od razu oznacza, że ktoś, kto nie ma żadnych problemów z mieszkaniem, nie napisze. I ja mam świadomość tego, że to jest taka selekcja, która wypacza obraz. Natomiast bardzo było uderzające to, że z tych 400 maili wyłania się taka definicja domu, czy definicja mieszkania, która jest właściwie zaprzeczeniem tego, co my mamy w głowach. Nam się wydaje, że dom to jest coś, co daje stabilność, poczucie bezpieczeństwa, takie ukojenie, spokój, że generalnie gdzie jak gdzie, ale w domu nic złego nas nie spotka. Natomiast tam z tych maili wynikała taka bardzo przygnębiająca wizja domu jako coś, co destabilizuje ludziom życie, co sprawia, że oni tego życia nie lubią, że są nieszczęśliwi, że właściwie nie ma nic z tej domowości, o której mówiłem. To było bardzo przygnębiające i potem zacząłem jeździć i pytać ich o różne rzeczy i rzeczywiście to się potwierdzało, tak, że dom dla wielu tych moich bohaterów był czynnikiem destabilizującym. I to, że on się stawał takim czynnikiem, stawało się z bardzo błahych powodów. Tak? Że właśnie rozpadał się komuś związek i nagle ten wspólny kredyt stawał się takim ciężarem, że po prostu trudno było sobie wyobrazić, jak z tego wyjść. I nie dawało się wyjść, mam taką bohaterkę. Ale było bardzo łatwo znaleźć bohaterów do tej książki, bo przecież każdy ma gdzieś mieszka, a jak nie mieszka, to tym bardziej ma problem mieszkaniowy. Zrobiłem naprawdę ponad 100 wywiadów. Nie można mieć 100 bohaterów w książce, nie można mieć też 400 z tych maili. Natomiast każda z rozmów, którą przeprowadziłem, naprawdę nie było ani jednej rozmowy, która byłaby z sensu. Za każdym razem, jak wchodziłem do kogoś, to rozmawialiśmy o tak podstawowych w życiu rzeczach, że to siłą rzeczy nie może być nudne i nieciekawe. Tylko nie wszystkie da się opisać, no bo książka ma swoje prawa. I teraz możemy dojść do tego tematu samego domu, bo ja jak chodziłem do tych ludzi, to najpierw zadawałem mi jakieś takie strasznie skomplikowane pytania. I w pewnym momencie się złapałem, że najważniejsze jest to, co wynikało z tych maili. To znaczy, czym jest dla nich dom. I zacząłem ich o to pytać. To znaczy, żeby był dom, to co musi być dla pana? Ja i najpierw wielu z nich nie rozumiało pytania. Ale potem jak już docieraliśmy do tego, o co mi chodzi, to się otwierała jakaś taka czeluść tak emocjonalnych rozmów, że ja w życiu bym nie spodziewał się, że ja jako reporter, który stroni raczej od takich rozmów, zajmuję się nie na darmo architekturą, bo przy architekturze mało kto płacze, no to nagle Chyba, że przy niektórej polskiej, ale tak w ogóle to nie, nie? To musi być wybitnie brzydka. No ale tak generalnie, takie proste pytanie, które każdy w sumie w życiu, ja sobie nie zadałem wcześniej tego pytania, ale takie proste pytanie, które każdy w życiu w sumie powinien sobie zadać, nie? Czym jest dla mnie dom? Co to znaczy, że to jest dom? No i tu się otwierało jakieś takie historie, że, no, że był płacz, że były jakieś trzęsące się ręce, były jakieś niesamowite rzeczy i też odpowiedzi, których ci ludzie udzielali, mnie zbijały, czy ja mam dygot kolan, jak słyszę takie zdania i takie historie, bo to są te momenty, które najbardziej kocham w robieniu reportażu. Na przykład jedna z dziewczyn, to mi utkwiło, spoileruję teraz, zapytałem ją o ten dom. Ona miała 20, ma teraz tam więcej, wtedy miała 27 lat. Miała kredyt na spółkę z matką na Włochach w Warszawie. I ona tak zupełnie też nie wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie. I tak zaczęła patrzeć po stole. I tak się rozglądać po tym stole. I tak zatrzymała wzrok w pewnym momencie i mówi: cukiernica. Że dla niej dom jest dopiero wtedy, jak jest cukiernica. Bo ona wynajmowała tyle razy to mieszkanie, że tyle razy się przeprowadzała, że nie kupiła sobie nigdy cukiernicy, bo to jest taki przedmiot, który się może zepsuć, stłuc, trzeba go zawinąć w papier w czasie przeprowadzki. No mnóstwo jakiejś takiej dbania o to jest, a w czasie przeprowadzki trzeba mieć mało przedmiotu, żeby się szybko przenieść. I dopiero jak wzięła mieszkanie na kredyt, to sobie kupiła cukiernicę. I zawsze ją wkurzało to, że jak przychodzili do niej goście, do tego wynajętego, to ona stawiała ten wór z cukrem. I mówi: weź se nasyp. A teraz ma cukiernicę i może mi postawić przed nosem cukiernicę. No i fajnie, nie? Znaczy, nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś może podać taką definicję domu. A inne są w książce, to nie będę zdradzał.
Jak sobie radziłeś z emocjami w trakcie tych wywiadów?
Nie jestem reporterem, który by jakoś szczególnie chętnie wchodził w takie rozmowy emocjonalne. No ale okazało się, że to jest niezbędne tutaj. To znaczy, ogrom takiej bezsilności, z którą się spotkałem, był dosyć przytłaczający i musiałem to odchorować. Jeśli chodzi o te emocje wynikające ze spotkania z ludźmi, którzy mają jakiś problem, to myślę, że największą zaletą czy takim zyskiem moim w tej książce to jest taka pokora, że jak się jednak obraca w pewnym środowisku, tak? Ja mam wśród znajomych raczej osoby piszące albo reporterów, albo architektów, i to się dosyć łatwo zamknąć w bąbelku, w którym się zapomina o prawdziwych problemach. I bardzo sobie cenię te sytuacje, w których idę do pani bohaterki jednej, która zarabia 1300 zł, jej mąż zarabia 1500 i ona mi opowiada, że na mieszkanie wydają 1700, mieszkają w Warszawie, a zresztą muszą jakoś tam przeżyć. I mnie to bardzo sprowadza na ziemię z tego właśnie takiego trochę bujania wśród architektów i rozmawiania o jakości architektury na taki twardy grunt rozmawiania o prawdziwych problemach w życiu. Miałem taką sytuację, byłem z wspaniałym fotografem Michałem Łuczakiem w Armenii. Robiliśmy tam reportaż taki do jego książki o mieście Spitak, które zniknęło na skutek trzęsienia ziemi w 1988 roku. I słuchaliśmy tam historii, po których właściwie co wieczór musielibyśmy się upić, bo ci ludzie byli w tak przerażającej sytuacji życiowej i emocjonalnej, że po prostu nie da się tego opowiedzieć. Mam nadzieję, że się jakoś dało opisać. I wracaliśmy stamtąd tacy zdruzgotani tą beznadzieją, w jakiej oni sobie żyli. Wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie. Jako że była 4 czy 5 rano, to postanowiliśmy wypić kawę. I stanęliśmy w kolejce i przed nami pani, która kupowała kawę, zrobiła taką karczemną awanturę o to, że nie ma cukru trzcinowego. Zrobiła taką po prostu dziki szał. A myśmy wrócili z miejsca, w którym ci wszyscy bardzo tacy pomocni, gościnni Ormianie, na przykład chcąc nas ugościć w domu, w którym robiliśmy wywiady, to kobieta przygotowywała taki wystawny obiad i ten obiad składa się z makaronu z keczupem. I ja, słowo honoru, prawie tą kobietę walnąłem w łeb. Znaczy nie tą od makaronu, tylko tą od... tą od cukru trzcinowego, tak? I bardzo dobre jest takie sprowadzenie się na ziemi z tych bajań o rzeczach, o których czasami pisałem, bo ja wcześniejsze książki, które napisałem, to oczywiście one były często rozmowami z architektami, z profesorami architektury, z urbanistami, no z ludźmi z trochę innymi, którzy nie mają tych problemów, no nie oszukujmy się, tak? No nie mają problemu mieszkaniowego i nie umierają z głodu. I teraz robię książkę o byłych miastach wojewódzkich i wręcz w stronie od ludzi, którzy nie mają żadnych problemów. Staram się znajdować ludzi, którzy na przykład pracują w Biedronce i ledwo wiążą koniec z końcem. Bardzo lubię rozmowy z takimi ludźmi. To co, koniec, tak?
Był to dokumentalny zapis fragmentów spotkania Filipa Springera z czytelnikami w Poznaniu. Autor Wanny z Kolumnadą opowiadał i dyskutował o swojej najnowszej książce 13 pięter. Prowadziły Aga Sargalska i Agnieszka Wlaś, studentki Uniwersytetu Artystycznego. Gospodarzem była księgarnia Bukarest. Dla słuchaczy Radio Merkury dźwiękowo zarejestrował Joachim Krukowski.
Posłuchaj, zanim zaśniesz.
Bardzo dziękujemy. Anna Jaworska, Edyta Mosińska i Wojciech Biedak. I dobrej nocy życzymy. Może z lekturą 13 pięter. Thank you.